Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I zaczynamy Odyseję Wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie na Radia Wnet, na falach FM, ale także w internecie na www.net.fm. Odyseja Wyborcza. Przyglądamy się wyborom samorządowym. Mniej niż 19 dni do pierwszej tury tych wyborów. Wtedy wybierzemy radnych powiatowych, gminnych i tych do sejmików wojewódzkich i pewnie w wielu miejscach także już wójtów, burmistrzów czy prezydentów w pierwszej turze, a gdzie pierwsza tura się nie uda, tam będzie druga dwa tygodnie później, 21 kwietnia. To jest ten kalendarz wyborczy. Ale wydaje się, że partie polityczne jakoś tym kalendarzem średnio żyją. Część polityków się uwija, a część zajmuje się innymi tematami ogólnopolskimi. I my też tak będziemy dzisiaj patrzeć na rzeczywistość. Ty trochę będzie w Odysei Wyborczej kampanii samorządowej, ale też będą tematy, które zatrzęsły już i będą trząść przez jakiś czas polską sceną publiczną. Zaczynamy od tematu, który rozgrzewa debatę już od zgoła 30 lat, od kiedy mamy wolną Polskę, od kiedy mamy demokrację i możemy swobodnie toczyć spory światopoglądowo-polityczne. To temat aborcji jest tematem, który kształtuje debatę publiczną, współkształtuje. I nie jedna osoba na hasło tego postulatu podejmuje decyzję, na kogo zagłosuje, a na kogo swojego głosu nie odda. Naszym gościem Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I znowuż o aborcji jest głośno, a to za sprawą kilku projektów, które leżą w Sejmie i dzielą koalicję rządzącą, ale też wczorajszej debaty na kanale Zero, którą prowadził Robert Mazurek, i jednej wypowiedzi, która zrobiła medialną karierę, pani Anna Orawiec, ginekolog i położnik szpitala MSWiA w Warszawie, tak oto opisała kwestię aborcji, w ogóle problem ciąży. Cytuję: dziecko to pasożyt. Kobieta zgadza się nosić w środku pasożytnictwo i jest szczęśliwa urodzić pasożyta. Koniec cytatu. Tak język, do takiego języka doszła lewica, bo pani Orawiec nie ukrywa, że sympatyzuje z lewicą, z ruchem feministycznym i tak dalej, i tak dalej. Doszliśmy w debacie o aborcji o tym, że dziecko to pasożyt.
No jeżeli język określa świadomość, no to chyba mamy tutaj najlepszy przykład tego, jaką świadomość dziś reprezentują te najbardziej skrajne środowiska. Ja nawet nie chcę mówić feministyczne, bo chciałabym odróżnić feministki, które są rozsądne, bo są takie, które walczą o te prawa kobiet, których jest więcej niż tylko aborcja, od tych skrajnych radykałek, aktywistek, które niestety za jedyne prawo kobiety, o które warto walczyć, i jedyną nierówność, jaką mamy w społeczeństwie, uznają aborcję. I dobrze, że te słowa padły. Ja myślę, że bardzo dobrze, że te słowa padły, bo wielu z ludzi, takich być może nie mających zdania, czy zastanawiających się nad tą aborcją, jak to z nią powinno być, uświadomi sobie, że po jednej stronie mamy ludzi, którzy troszczą się o życie, mamy antyaborcjonistów czy proliferów, którzy być może są czasami radykalni, którzy może są czasami nawet histeryczni, mówiąc o aborcji, w tej trosce o życie, mówiąc, że to jest morderstwo. Może dla niektórych to brzmi jakoś zbyt skrajnie, ale spójrzmy, kogo mamy po drugiej stronie. No mamy ludzi, którzy mówiąc o ciąży, o tym przecież wielkim darze, może zabrzmie tak bardzo górnolotnie, ale to jednak jest dar, to jest jakiś wielki czas w życiu kobiety, ale także rodziny, bo pamiętajmy, że do poczęcia dziecka potrzebny jest mężczyzna, to także w dyskusji o aborcji bardzo aktywistki aborcyjne lubią pomijać. I kiedy mówi się o tym wspaniałym, ważnym, trudnym na pewno także czasie, bo nie każda ciąża przebiega idealnie. Kobieta często zmaga się nawet nie z takimi codziennymi trudnościami, jak mdłości, bóle głowy, bóle pleców, ale niekiedy niestety są ciąże trudne. I dlatego tak ważne jest, żeby lekarz, który opiekuje się kobietą, lekarz ginekolog, a pani, o której mówimy, jest lekarzem ginekologiem, który pracuje w zespole kliniki perinatologii położnictwa MSWiA w Warszawie. Więc w dużym, ważnym szpitalu w Warszawie. Ważne jest, aby taki lekarz, który przyjmuje kobietę, przyjmował ją z dobrym sercem, z otwartą głową i z otwartą troską. Gdybym była kobietą w ciąży, która idzie do lekarza i słyszała wypowiedź pani doktor, która uznaje dziecko poczęte, które rozwija się w łonie matki za pasożyta, no miałabym bardzo dużo wątpliwości, czy to jest osoba, która o mnie zadba. Poza tym, no jeżeli już mówimy o pasożytnictwie, no to taka najprostsza definicja wskazuje, że pasożytnictwo to jest pewien układ, w którym jeden z organizmów korzysta ze współżycia, a drugi ponosi szkody, tylko szkody.
I co ciekawe, to są dwa różne organizmy.
Podejrzewam, że nie.
Nie wiem, czy pani doktor przemyślała swoją wypowiedź także na poziomie logiki formalnej, bo do tej pory zwolennicy aborcji podkreślali, że płód to nie jest żadna osobna osoba, to nie jest osobny organizm, to jest część ciała kobiety, trochę jak paznokieć i można go tak samo jak paznokieć przyciąć i nic się nie dzieje. No ale jeżeli wchodzimy w terminologię, że dziecko to pasożyt, no to jako żywo i tam pani doktor Orawiec, ginekolog ze szpitala MSWiA, bardzo się na biologię i na terminologię biologiczną przy tej wypowiedzi powoływała. No to jeżeli to jest pasożyt, to jest to inny organizm, a skoro jest inny organizm, to jest pytanie, czy można go zabić. Nie wiem, czy pod tym względem takiej czystej logiki pani doktor na pewno przemyślała do końca swoje słowa.
W programie, o którym dyskutujemy, no też była ta dyskusja, którą ja naprawdę bardzo lubię, ponieważ to jest dyskusja dotycząca tego, do którego momentu jest płód, a kiedy zaczyna się dziecko. I to jest taka kolejna nielogiczność obok tej, o której wspomniałeś, to jest taka kolejna nielogiczność dotycząca właśnie rozmowy o aborcji, no bo do 12 tygodnia ciąży jest płód i zwolennicy aborcji postulują, aby do tego czasu można było dokonywać aborcji bez względu na przyczyny, po prostu bez podania powodu. I co dzieje się w tym magicznym 12 tygodniu i jednym dniu, że nagle płód przestaje być dzieckiem? Oczywiście lekarze, ginekolodzy wskazują szereg czynności życiowych, które zaczyna nabierać dziecko wraz z każdym właściwie tygodniem, no bo dziecko rozwija się bardzo szybko i tam każdy tydzień jest niesamowitą zmianą. Ale dlaczego akurat ten 12 tydzień? No tak samo jak to właśnie pasożytnictwo, ale no wystarczy spojrzeć krótko na taki serwis Znany Lekarz, gdzie pani doktor jest bardzo szeroko opisana, ona tam też się bardzo mocno reklamuje, pisze o tym, że jest fanką zdrowego stylu życia, jogowego spędzania czasu. Ja tutaj sobie weszłam, to są dwa kliknięcia w internecie. No i też pisze wprost, że współpracuje z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodzin, to jest tak zwana Federa, jedna z największych organizacji w Polsce promujących aborcję. To jest ta organizacja, która jakiś czas temu napisała apel do rządu Donalda Tuska, że mamy już dość, że czas wprowadzić prawdziwie europejskie, w cudzysłowie oczywiście, rozwiązania i pozwolić na aborcję do 12 tygodnia ciąży. Jest jeszcze taki inny aspekt, bo powiedziałam, że dobrze, że ta wypowiedź wybrzmiała, bo może wielu sobie uświadomi, z jak skrajnymi postulatami, z jak skrajnymi osobami mamy do czynienia i w jakiej sytuacji my o tym mówimy. Dane GUS-u za ubiegły rok są naprawdę zatrważające i kryzys demograficzny, o którym mówimy, to nie jest jakiś wymysł, to jest fakt. W 2023 roku urodziło się o 11% Polaków, a przyrost naturalny wyniósł minus 137 tysięcy. Ja myślę, że te dane powinny być taką lampką alarmową dla każdego, kto chodzi po dużych mediach, a Kanał Zero to jest ogromne medium, które jest bardzo wpływowe i ma duży oddźwięk w opinii publicznej. Powinien zastanowić się, czy tak trudnej sytuacji demograficznej powinniśmy promować, szerzyć propagandę antynatalizmu, ponieważ to jest antynatalizm. Mówienie o dziecku, że jest pasożytem, to jest świetny przykład antynatalizmu. i czy odpowiedzialna osoba powinna w ten sposób, w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, wypowiadać się na temat ciąży. Jestem pewna, że pani doktor jest zwolenniczką budowy tanich mieszkań na wynajem i mówi o tym, że młodym rodzinom lepiej żyłoby się w Polsce, gdyby budowano tanie mieszkania na wynajem. Tylko to jest jakiś inny poziom. Jeżeli my do tych podstaw nie zejdziemy i nie zaczniemy mówić dobrymi słowami, w taki sposób godny i pełen dobroci, ale także jednocześnie takiej, nie będziemy zachęcać do tego, żeby rodziny się rozwijały, żeby kobiety miały dzieci, no to po co nam będą te tanie mieszkania na wynajem w pewnym momencie? Nie będzie miał kto w nich po prostu mieszkać.
Pani redaktor, to przejdźmy do polityki, bo mamy tą dyskusję światopoglądową, ideową, moralną, no ale na to siłą rzeczy nakłada się ustawodawstwo, nakłada się polityka. Aborcja, są projekty, dzieli koalicję rządzącą. No ile jest tak, że Donald Tusk panuje nad tym procesem aborcyjnym, trochę Platforma go wywołała. Kto zyskuje na tych kłótniach w koalicji rządzącej? Bo trzecia droga, duża część PSL-u, mniejszość, ale jest taka, posłów Szymona Hołowni, jest niechętna daleko idącej liberalizacji aborcji. Jak to się skończy, jak to się przełoży na sytuację polityczną?
Ja postrzegam to w ten sposób, że Donald Tusk wzmacnia tego koalicjanta, który mu nie może zagrozić, czyli wzmacnia lewicę. Bo jedyną formacją, która może ewentualnie urosnąć na temacie aborcji, jest dzisiaj lewica. Lewica, która rośnie, kiedy mówimy o aborcji, kiedy mobilizują się aktywiści, aktywistki proaborcyjne, kiedy są czarne marsze. To jest czas, kiedy ta formacja może zyskiwać poparcie i to jest czas, kiedy ona jest na pierwszych stronach gazet i na pierwszych stronach portali, bo lewica w tej koalicji jest bardzo niewidoczna i to jest jedyny temat, w którym ona może głośno przedstawiać swoje postulaty i są to postulaty bardzo takie jaskrawe, bardzo mocne, bardzo wyraziste, które właśnie ewentualnie mogłyby przyciągnąć, może nie przyciągnąć nowych wyborców, ale trochę obudzić tych ludzi, którzy taktycznie na przykład głosowali na trzecią drogę, tak jak im mówił Donald Tusk, no a teraz lewica im mówi, zobaczcie jak zostaliście oszukani, mieliście głosować na trzecią drogę, a dzisiaj wasze postulaty w żaden sposób nie są realizowane, zostaliście oszukali, bo oddaliście taktyczny głos, a nikt nie przejmuje się tym, jakie macie poglądy. Więc najpierw Donald Tusk nie wszedł w koalicję samorządową z lewicą, czyli ją osłabił, odbierając potencjalne głosy i odbierając potencjalne miejsca w samorządach, a teraz żadnym właściwie kosztem może ją wzmacniać, bo ileż tej lewicy może urosnąć punktów procentowych, maksymalnie 2-3. Poza tym to też jest dzielenie poprzez rządzenie. No, mamy tutaj walkę między lewicą a trzecią drogą i myślę, że Donald Tusk jest zachwycony tym, co się dzieje między koalicjantami, no bo w takim środowisku i w takim otoczeniu nie może mu wyrosnąć żaden prawdziwy konkurent polityczny.
I tak, Donald Tusk dzieli i wygrywa, a proszę powiedzieć, co pozostała część koalicji? No, lewica się cieszy, dostaje być może trochę tlenu, ale dzisiaj w Gazecie Wyborczej profesor Rychard, politolog, socjolog, bardzo mocno zbliżony, kibicujący partią liberalnym, szczególnie tej partii, gdzie akurat znajduje się Donald Tusk. Ten profesor mówi, że no, to Tuska nie martwi, ale też to nie buduje sondażowo lewicy, że ten spór o aborcję no, jakoś się nie przekłada na całościowy wzrost poparcia dla ugrupowań, które tworzą obecny rząd.
Tylko jeszcze, ja bym się zastanowiła, czy może to po prostu jeszcze się nie przekłada, bo też trzeba przypomnieć, że no, całym tym zarzewiem tej wielkiej afery w koalicji była decyzja Szymona Hołowni o tym, żeby przełożyć procedowanie projektów aborcyjnych na po wyborach samorządowych, więc być może my tę dyskusję na pewno właściwie mamy przed sobą. Ona się odbędzie najprawdopodobniej, chyba że Szymon Hołownia znowu zastosuje jakiś wybieg, ale już wtedy nie będzie miał żadnych większych argumentów, że ta dyskusja ona się odbędzie gdzieś po 10 kwietnia i wtedy na pierwszym posiedzeniu po wyborach samorządowych właśnie rozpocznie się procedowanie tychże projektów i to będzie ten czas, kiedy lewica będzie mogła zyskać, a jeszcze bardziej prawdopodobnie zyska, jeżeli projekty te nie zostaną przyjęte przez większość sejmową i będą protesty uliczne. Chociaż ja też z drugiej strony nie przewiduję, żeby udało się powtórzyć sukces frekwencyjny przynajmniej protestów aborcyjnych wtedy z jesieni 2020 roku, kiedy lewica, no i też, ale nie tylko lewica, też trzeba to przyznać, tam były posłanki Koalicji Obywatelskiej i właściwie w te protesty włączyła się cała ta strona lewicowo-liberalna, nie tylko skrajnie lewicowa, kiedy naprawdę na ulicę wyprowadzono tysiące ludzi i to było imponujące w sensie frekwencyjnym. To nie sądzę, żeby lewicy ten sukces frekwencyjny powtórzyć się udało, natomiast jeżeli chodzi o taki polityczny wymiar pokazywania swojej odrębności w koalicji, to jest to, na czym moim zdaniem lewica może zyskać, to pokazuje także słabość lewicy, no bo nie bez przyczyny w lewicy mamy kilka różnych podmiotów. Wielu liczyło na to, że partia Razem będzie tą partią, która będzie nadawała trochę inny ton, która nie weszła do rządu, więc pokazała już tutaj swoją odrębność, która będzie kładła akcent na inne tematy, a tak naprawdę z partii Razem no, pozostała poseł Paulina Matysiak, którą ja doceniam, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, czy o takie jasne opowiedzenie się po stronie CPK, ale poza poseł Matysiak to właściwie partii Razem nie ma, no i dlatego niestety. Ja mówię to niestety, bo uważam, że dobra, porządna lewica, która porusza kwestie społeczne, ale nie aborcyjne jedynie, bo ponieważ oni sprowadzili się już tylko do aborcji, ale taka lewica byłaby w Polsce potrzebna. Natomiast dzisiejsza lewica, ta nasza sejmowa parlamentarna, taką lewicą na pewno nie jest.
No dobrze, to mamy opisane mniej więcej sytuację w związku z aborcją w koalicji rządzącej. Naszym gościem Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Tygodnik Do Rzeczy, pani redaktor, a opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Nie wiem, czy Zjednoczona. Dzisiaj w poranku wnet Jacek Ozdoba powiedział, że posłowie Piotr Müller, były rzecznik rządu, i Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, kiedy ten urząd sprawował Mateusz Morawiecki, wycierają sobie gębę Jarosławem Kaczyńskim. Wszystko w kontekście sporu o politykę klimatyczną Unii Europejskiej i szerzej sporu między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a suwerenną Polską, partią Zbigniewa Ziobry, obecnie tymczasowo być może dowodzoną przez Patryka Jakiego, a też oczywiście zwolennicy premiera byłego nie pozostają dłużni. Michał Dworczyk mówi o tym, że suwerenna Polska to nomen omen, co już się pojawiło, formacja pasożytnicza dla Prawa i Sprawiedliwości. Wytrzymają panowie i panie ze sobą w jednym ugrupowaniu?
Może do wyborów, chociaż też przyznam szczerze, że kiedy czytam te wymiany tweetów, bo i wczoraj mieliśmy też wymianę tweetów między Marcinem Mastalerkiem, który co prawda no nie, to nie jest PiS, ale to jednak jest otoczenie prezydenckie, na które głosowali wyborcy PiS, który wbija szpilki Mariuszowi Błaszczakowi. Ta wypowiedź właśnie dzisiejsza, słyszałam ją Jacka Ozdoby na antenie Radia Wnet, i wcześniejsze wymiany tweetów między Dworczykiem, Millerem i posłami Suwerennej Polski, one pokazują pewien niepokojący, przynajmniej jeżeli jest się wyborcą PiSu, stan umysłu, tak to powiem kolokwialnie, polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy są trochę oderwani od rzeczywistości. Jeżeli bierzemy te tweety na poważnie, jeżeli zakładamy, że to, co oni piszą, to myślą, no to są oderwani od rzeczywistości, bo oni żyją w świecie, w którym nadal rządzą i mogą się kłócić, ponieważ nie mają ważniejszych problemów. A mają bardzo poważne problemy. Za rogiem mamy wybory samorządowe. I cóż z tego, że był wczoraj jeden pozytywny dla Zjednoczonej Prawicy, to było ujęte jako Zjednoczona Prawica, sondaż dla Superekspresu, bodajże Polstera, w którym Zjednoczona Prawica znowu wróciła na pozycję lidera, skoro stan przygotowania kampanii w terenie jest fatalny. Ja pochodzę ze Szczecina, miałam okazję być jakiś czas temu na takim lokalnym spotkaniu struktur PiSu i tam poczucie zwykłych ludzi jest takie, że niestety te wybory dla PiSu będą przegrane, ponieważ nie ma kampanii, nie ma plakatów i to nie tylko w Szczecinie. Rozmawiałam ze znajomymi z Łodzi, gdzie oni mi relacjonowali, że plakatów nie ma w ogóle niczyich, tylko że PiS chyba na brak plakatów i na brak kampanii nie może sobie pozwolić, zwłaszcza w dużych miastach. Oddał te miasta walkowerem. A jeszcze tak wracając do kwestii Zielonego Ładu, do którego odniósł się Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, to myślę, że warto przypomnieć wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 2021 roku, kiedy prezes PiS przekonywał, że odrzucenie Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. Jeszcze jedno zdanie, cytat za Jarosławem Kaczyńskim. A propos Zielonego Ładu. Mówił tak, to plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. No to myślę, że to w dużym stopniu wyjaśnia to, kto zgodził się na Zielony Ład.
I że nie był to Mateusz Morawiecki, tylko że była też
pewnie
zgoda.
Pewnie formalnie był to Mateusz Morawiecki.
No, ale za wiedzą i jak rozumiem zgodą...
Podejmowany wyżej.
Tak, za zgodą i wiedzą Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii. To już na koniec sam prezes, który zdaniem wielu polityków, wielu analityków sceny politycznej po piątkowym przesłuchaniu no, nabrał siły, wigoru i znaczenia politycznego. Podkreślił, że jest politycznie, żyje, funkcjonuje i ma się nieźle.
Zdecydowanie to przesłuchanie ostatnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo zbudowało go w oczach opinii publicznej. I być może no, to jest taka sytuacja, w której Jarosław czuje się dobrze, bo to nie jest sytuacja, gdzie on zmaga się z konfliktami wewnętrznymi w swojej partii, gdzie są różni młodzi politycy, którzy być może liczą na to, że w przyszłości będą mieli większy wpływ na tę partię. No on tam stanął, on kontra... No, kilku posłów z obecnej strony rządowej, którzy nie byli ewidentnie przygotowani. Przewodnicząca komisji, poseł Magdalena Sroka absolutnie nie radziła sobie z prowadzeniem tejże komisji. Nie dość, że posłowie wchodzili jej na głowę, ale to jest standard zazwyczaj w takich komisjach. Ktoś, kto jest z opozycji, próbuje torpedować takie przesłuchanie. Natomiast ona nie jest politykiem, który ten ciężar by udźwignął i nie dziwię się tym różnym doniesieniom, które dochodzą, jakoby były plany wymiany przewodniczącego komisji. Widząc to, co się dzieje, postanowiono prawdopodobnie Magdalenę Srokę wymienić. Poza tym ja myślę, że tutaj koalicja popełniła kilka błędów, dając do tej komisji takich najbardziej napalonych politycznie pałkarzy. Oczywiście w cudzysłowie mówię, ale no, ludzi, którzy najchętniej chcieliby boksować się słownie z Jarosławem Kaczyńskim i przez to nie trzymają kompletnie emocji na wodzie, takich jak poseł Zembaczyński, który się kompletnie skompromitował, a wcześniej zagrzewał w mediach społecznościowych swoich kibiców politycznych do tego, aby oglądali przesłuchania. No to było wręcz zapowiadane jako pojedynek bokserski. Tylko KO dokonał na politykach koalicji rządzącej Jarosław Kaczyński, który po prostu w swoim stylu. On właściwie tam nie pokazał nic nowego. No my te żarciki Jarosława Kaczyńskiego o książkach czy jakieś takie słowne przepychanki znamy. On jest w tym dobry, on sobie w tym radzi. No więc on tam nie zaskoczył niczym posłów z komisji, a oni wydali się być kompletnie zaskoczeni. Prawdopodobnie czekali na to, że Jarosław Kaczyński się zdenerwuje, że puszczą mu nerwy, że zacznie krzyczeć, że zacznie, nie wiem, być może nawet wyzywać posłów. To im się nie udało. Jarosław Kaczyński, wiadomo, on był też dobrze przygotowywany do tej komisji, ponieważ on nie poszedł tam z ulicy, tylko te przygotowania trwały przez długie dni, całe jego otoczenie. To najbliższe siedziało z nim, przygotowywało go i to, na co postawiono akcent w tych przygotowaniach, to było właśnie utrzymanie nerwów na wodzy. To była najgorsza rzecz, jaka mogła się Kaczyńskiemu zdarzyć i tego udało mu się uniknąć, czyli zachował od początku do końca spokój. No i też stąd być może będzie przesłuchiwany po raz drugi. Takie też doniesienia się pojawiają, że być może będzie chciano go przesłuchać po raz drugi, bo z tego pierwszego przesłuchania dla rządzących absolutnie nic nie wynika.
Zresztą rządzący uznają, że dalej będą starali się Jarosława Kaczyńskiego przesłuchiwać. Teraz z kolei komisja do spraw wyborów prezydenckich staje się 23 maja. To jest termin, gdzie przed akurat tą komisją śledczą ma się stawić Jarosław Kaczyński, więc idą cały czas te pomysły są realizowane, żeby jak nie na tej, to na innej komisji Jarosława Kaczyńskiego przesłuchać i może z tego będzie jakiś efekt. Zobaczymy. Jest godzina 10:34. Naszym gościem była Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Tygodnik do Rzeczy. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. My nie kończymy audycji wyborczej, zaraz kolejny gość. Ja Państwu tylko przypomnę, że możemy się słyszeć dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby Państwo się włączyli w budowanie, trwanie, rozwój naszego radia, aby można było o świecie opowiadać tak, żeby media patrzyły władzy na ręce, ale też nie były zależne od opozycji. Wiele jest mediów takich, które idą tam, gdzie akurat politycy im wskażą, i ta symbioza, czasami nawet podległość, jest istotna. My mamy podmiotowość dzięki temu, że są nasi patroni, co nas bardzo cieszy, i bardzo też dziękujemy tym, którzy są z nami w tej grupie ponad 3000 patronów, i pan Jarosław, pan Maciej, pan Bartosz, pan Paweł i pan Sylwek. Tak się złożyło, że akurat piątka panów to najnowsi patroni Radia Wnet. Wszystkim panom, ale też paniom, bo są takie, jest ich całkiem spora grupa, żeby była jasność w gronie naszych patronów. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zachęcam do tego, żeby dołączyć. patronite.pl/radiownet. Za chwilę naszym gościem będzie redaktor Cezary Gmyz, także będzie się działo.